to nie tylko, że ten, który właśnie był u góry, ktoś tam, premier, prezydent, mówię to powszechnie, nie chodzi tylko o Polskę, ale generalnie w takim patrzeć systemie w ogóle ogólnoświatowym, że to tam przywódca jakiś, ale konkretne osoby, które go wybrały, to także jest odpowiedzialność, bo to nieraz właśnie tak się patrzy, że to nie ja tej decyzji nie podejmowałem, ale ktoś go poparł. Dlatego też, moi drodzy, pamiętajmy, że właśnie za tymi naszymi zwykłymi wyborami później będzie wprowadzany albo Boży porządek, albo przeciwieństwo, będzie zło. Tutaj znowu nawiążę do historii z Fatimy. Był tam też taki moment, że te dzieci oczywiście były prześladowane przez władze, zamykane, groziły im tam tortury i tak dalej. I z tego powodu okazało się, że ten cud, który się wydarzył na koniec objawień, był mniejszy. I Matka Boża im wtedy jakby wyjaśniła, że jeden zły czyn ma wpływ na innych ludzi i na cały świat. I tak samo w drugą stronę, jeden dobry ma wpływ na innych ludzi i na cały świat. Że to nie jest tak, że ktoś tam uczynił zło, a to już mnie jakby nie dotyka, nie dotyczy, to nie ma znaczenia. Tak jak dzisiaj jest taki indywidualizm, że to nie ma znaczenia, ma ogromne znaczenie w tym wymiarze duchowym. I moi drodzy, tylko Pan Bóg będzie widział, widzi konsekwencje naszych decyzji, także grzechów i tego właśnie, jak to się dalej potoczyło. My często tego nie widzimy i może dobrze, bo nieraz może by to było trudne dla nas do zniesienia, jakbyśmy zobaczyli, że coś złego zrobiliśmy, jak to zło poszło dalej. Dlatego też zachęcam, żeby w taki sposób właśnie świadomy, odpowiedzialny podchodzić do tego, co się robi i pamiętać, że właśnie każda decyzja ma swoje skutki w życiu innych ludzi. I dlatego też, moi drodzy, to akurat w innym miejscu w Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o grzechu i mamy taki mocny fragment Ewangelii, że Pan Jezus mówi, jeżeli twoja ręka jest powodem do grzechu, to je odetnij, jeżeli oko, to je wyłup. I może nas to trochę dziwić, a nawet razić, ale Pan Jezus mówi w ten sposób, można powiedzieć tak przesadnie, bo wie, że grzech przynosi prawdziwe zło i jeżeli ktoś nie zmienia tego, to właśnie zło się rozszerza. I dlatego wtedy też Pan Jezus mówi wyraźnie o piekle. Zatem grzech trzeba nazywać po imieniu, nie zgadzać się na kompromisy, na taki relatywizm, jaki proponuje nam współczesny świat, który w zasadzie rozmydla i który mówi, że w zasadzie nie wiadomo, co jest dobre, a co złe. To, co sobie wybierzesz, to będzie dobre, co chcesz według ciebie. My uczymy się wprowadzać ten Boży porządek, który pokazuje nam Pan Jezus. Tutaj, moi drodzy, podam wam teraz taki pozytywny przykład, o którym mówił ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, to jest jeden z najwybitniejszych polskich biblistów i jest też zapraszany do różnych krajów na konferencje. Między innymi był w Stanach Zjednoczonych, była konferencja z rabinami, czyli żydowskimi uczonymi i temat dotyczył osoby Jezusa Chrystusa i oni tam dyskutowali. I w pewnym momencie on zaproponował, żeby ci rabini przeczytali Ewangelię świętego Mateusza. I oni dali mu bardzo ciekawą odpowiedź, bo powiedzieli mu tak, że oni mogą przeczytać, ale im nie wolno kupić. To znaczy, że oni swoich pieniędzy nie przeznaczą na to, co jest sprzeczne z ich światopoglądem. To jest bardzo ciekawe. Chociaż ta Ewangelia w zasadzie można powiedzieć, że grosze kosztuje, oni nie przeznaczą na to pieniędzy, co nie jest zgodne z ich światopoglądem. I on oczywiście im kupił, rozdał, oni przeczytali. I teraz zobaczcie, moi drodzy, jak oni podchodzą w jakiś sposób taki, można powiedzieć, odpowiedzialny, chociaż jeszcze nie przyjęli Pana Jezusa i trwają w Starym Testamencie, to jednak zobaczcie, jak oni, można powiedzieć, na serio, tak na poważnie traktują Pana Boga. I tutaj pytanie do nas, na co wydają pieniądze katolicy? Na jakie rzeczy? Prasę, książki, inne rzeczy, czy są dobre rzeczy Boże, czy też wręcz przeciwnie, mówiąc bardzo delikatnie, wspierają po prostu różne grzeszne dziedziny od gazet, używek, innych rzeczy. Też warto zapytać siebie, jakie programy oglądam. Dlatego też, moi drodzy, warto właśnie dokonać takiej refleksji. Ja tutaj też nawiążę, rano o tym mówiłem. Teraz w tej parafii, gdzie jestem, jest szpital. To jest ten szpital na ulicy Borowskiej. Wcześniej byłem na ulicy Grabiszyńskiej, jeszcze wcześniej. I tam jest szpital, jak wiecie, chorób płuc, Dolnośląskie Centrum. I też tam jako księża wikariusze, zanim pojawił się kapelan, który już się zajął tak jakby całościowo szpitalem, to my też tam chodziliśmy. I okazuje się, że no właśnie, osoby tam przystępują do sakramentów, do Komunii Świętej, ale kiedy popatrzy się, bo to widać, co tam mają na biurku, na przykład co czytają, to okazuje się, że nieraz osoby, które właśnie przyjmują Komunię Świętą, czyli wierzą w Pana Jezusa, na pewno Go kochają, czytają takie rzeczy zupełnie antyewangeliczne i wydają na to swoje pieniądze, czyli wspierają. Kiedyś rozmawiałem też z kapelanem, on tam już chodzi też codziennie i mówi, że po prostu nie ma siły już tłumaczyć, jakby wyjaśniać tego właśnie, że to jest tak, że Panu Bogu właśnie, jak to mówimy, świeczka, to trochę dla Pana Boga, a trochę z diabłem. Żeby mieć świadomość właśnie, co wspieram, czy dobro wspieram, czy zło. To też pamiętajmy, że jeżeli czytam rzeczy też złe, to one wchodzą do mojego umysłu, później do serca. To jest jak trucizna. To też jest bardzo ważne. Zauważcie, że w Ewangelii, w innym miejscu, Pan Jezus mówi do apostołów: strzeżcie się kwasu, czyli nauki faryzeuszów. Dlaczego? Bo wiedział, że to jest trucizna i że może ich właśnie zniszczyć. To też jest ważne, moi drodzy, właśnie co przyjmujemy do siebie, do naszego serca, umysłu. To nie jest śmietnik, żeby przyjmować wszystko i żeby wchodziło. To jest bardzo ważne, moi drodzy, bo właśnie zło to też sieje w ten sposób. Pamiętajmy o tym, że diabeł też prowadzi swoją antyewangelizację. Wczoraj mówiłem o tej walce duchowej i diabeł również działa. On nie śpi. On wie, że ma mało czasu i on prowadzi antyewangelizację, tak jak my ewangelizujemy, tak samo on działa w drugą stronę, prowadzi właśnie wszystko, żeby zbuntować na przekór Bogu. I dopiero zobaczymy to w pełni, bo my teraz tego nie widzimy, na Sądzie Bożym, jak Pan Bóg pokaże, jakie było Jego działanie. To też o tym, moi drodzy, pamiętajmy, że to jest też antyewangelizacja. Dlatego też zachęcam, żeby właśnie podchodzić do tych spraw tak odpowiedzialnie, żeby nie tak jak we współczesnej kulturze, gdzie jest małe przejmowanie się grzechem, osłabienie takiego poczucia grzechu, przyzwyczajenie do niego. Grzech już wiele osób nie dziwi, bo to normalność i tak dalej. Przecież wszyscy tak robią. Jeżeli chcemy naprawdę być uczniami Chrystusa, to pamiętajmy, że musimy właśnie przyjmować przede wszystkim Jego Słowem, czyli znać Pismo Święte. I to Pismo Święte nie tyle, żeby po prostu tam od czasu do czasu, tylko też je czytać, medytować, modlić się Pismem Świętym. Znamy to powiedzenie pewnie świętego Hieronima, który mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I warto również sięgać po wartościowe książki, te religijne o życiu duchowym. Pamiętajmy również, że w tej współczesnej kulturze, jeżeli chcemy być uczniami Chrystusa, iść Jego drogą, to trzeba nieraz iść właśnie pod prąd tej kulturze, która właśnie nas oswaja z grzechem. I dzisiaj wielu osób wierzących nie widzi problemu, że grzeszą i że to jest jakieś sprzeczne z Ewangelią, z tym, co mówi Jezus. Zobaczcie, że zostali oswojeni z grzechem. Trwają w grzechu ciężkim i w zasadzie mówią, że nic się złego nie dzieje. Dlatego też Jan Paweł II uczył nas, żeby mieć wrażliwe sumienie i żeby nazywać dobro i zło po imieniu, czyli właśnie nie rozmydlać, nie mówić, że to takie czasy. Musimy być, moi drodzy, czytelnymi, czyli tak jak Pan Jezus uczy, światłem dla świata, czyli solą ziemi, czyli przykładem. Pomoże nam również w tym codzienny rachunek sumienia. Warto robić wieczorny rachunek sumienia, żeby właśnie zobaczyć, jak ten dzień był przeżyty i właśnie, co się wydarzyło dobrego, za co podziękować Bogu, ale też co było złego, za co Go przeprosić. Tutaj, moi drodzy, jeszcze przytoczę taki pewien fragment z Księgi Mądrości, Mądrości Syracha na temat grzechu, który mówi tak. Synu, jeśli zgrzeszyłeś, nie czyń tego więcej. Módl się za twoją przeszłość. Uciekaj od grzechu, jakbyś ujrzał węża. Ukąsi cię, gdy się zbliżysz. Zęby grzechu jak zęby lwa niszczą życie ludzi. To jest już, to jest fragment ze Starego Testamentu. I moi drodzy, jaka jest odpowiedź Boga właśnie na to wszystko, co się dzieje? Z drugiej strony widzimy to miłosierdzie Boże, które Pan Jezus nam przypomniał przez siostrę Faustynę. Pan Jezus przypomniał, że jest Królem Miłosierdzia, że jest to największy przymiot Boga i od początku stworzenia Pan Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie, także w przyjściu Chrystusa i w Jego dziele odkupienia i także w przebaczaniu grzechów. Dlatego pamiętajmy, że spowiedź jest tak ważnym sakramentem. Powinniśmy się troszczyć o spowiedź, robić rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, właśnie szczerą spowiedź i zadośćuczynienie. I spowiedź powinna być dla nas jednym z najważniejszych elementów naszego życia duchowego. Właśnie regularna, dobra spowiedź. Można też mieć kierownika duchowego. Spowiedź jest to spotkanie właśnie z miłosiernym Bogiem, z kochającym Ojcem. Jest ona niezmiernie ważna. Diabeł dzisiaj trzyma wiele osób daleko od spowiedzi. Co więcej, stara się zniechęcić, aby z niej nie korzystali, zwłaszcza ci, którzy trwają w grzechach, żeby rok, 5 lat, 10, żeby umarli w grzechach, bo wie, że wtedy pójdą do Niego. Dlatego też na wszelkie sposoby stara się właśnie zniechęcić, aby właśnie spowiedź, a czemu mamy się spowiadać, a po co, albo tak jak czasami, jak w liceum uczyłem, to a przecież przed Bogiem ja się wyspowiadam, albo ja nie potrzebuję i tak dalej. Jest 1000 wymówek, żeby tylko właśnie nie pójść do spowiedzi. To jest też Jego dzisiejsze działanie, żeby właśnie ludzie nie skorzystali z Bożego miłosierdzia. Diabeł o tym wie. Jego to miłosierdzie bardzo męczy i on robi naprawdę wszystko, żeby tylko właśnie nie przyjść, nie uklęknąć przed Bogiem, nie poprosić właśnie o Jego łaskę i przebaczenie. I tutaj, moi drodzy, wiemy, że spowiedź wiąże się z naszym nawracaniem, czyli zmianą naszych przyzwyczajeń, z pracą nad sobą, nad swoimi słabościami, że teraz już tego programu nie będę oglądał, czy tej gazety kupował, czy tych używek i tak dalej. To już każdy musi zobaczyć, właśnie wejrzeć do swojego sumienia, jak to wygląda. Poza tym zobaczmy, że w naszych czasach Pan Jezus przypomniał o swoim miłosierdziu, co więcej dał nowe formy kultu miłosierdzia Bożego. Mamy obraz, do którego są przywiązane obietnice, że Pan Jezus przywiązał obietnicę właśnie tego obrazu miłosierdzia Bożego, że dusza, która będzie czciła Go jako właśnie Króla Miłosierdzia, nie umrze bez Jego łaski. Tak samo do koronki, do Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza kiedy jest odmawiana przekonających, do godziny Miłosierdzia i także do święta Miłosierdzia, które przypada w drugą niedzielę wielkanocną. Jest to jakby to, co słyszeliśmy w Ewangelii, gdzie ten pasterz, czyli Bóg, szuka tych zagubionej owieczki, i Pan Bóg jakby szuka tych wszystkich zagubionych jeszcze bardziej. Jemu tak bardzo zależy, że właśnie przywiązuje łaski także do właśnie takich prostych form modlitwy. I tak jak Pan Jezus mówi właśnie w Ewangelii, że nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Pan Bóg cały czas robi wszystko, żeby właśnie odnaleźć wszystkich, szczególnie tych właśnie, którzy odeszli od Niego. I moi drodzy, z jednej strony zatem korzystajmy z tego miłosierdzia Bożego, Po drugie, czyńmy to miłosierdzie poprzez nasze uczynki, poprzez słowa i modlitwę. I trzecie, zachęcajmy innych, aby właśnie korzystali z tego miłosierdzia. Pamiętajcie, żeby nie potępiać nikogo, nie osądzać. Tak czasami można się spotkać z takim powiedzeniem, że z tego czy z niej to już nic nie będzie. To tak Pan Bóg nie mówi. Czasami jest tak, że się kogoś spisuje na straty, że z niego już nic nie będzie. Pan Bóg patrzy inaczej i dopóki ktoś żyje, do ostatniego momentu życia może i powinien skorzystać właśnie, wrócić do Boga, bo po śmierci już jest niestety za późno. Dlatego też jakby pomagajcie innym, tym właśnie, którzy odeszli, którzy się pogubili, pomagajcie im właśnie wrócić, pokażcie, gdzie jest właśnie to miłosierdzie Boże, które jest w naszych czasach w sposób szczególny. I dodam, to też rano powiedziałem, bo czasami też osoby wierzące mają takie pragnienie, żeby Pan Bóg właśnie już teraz wymierzał sprawiedliwość, żeby właśnie ktoś czyni zło, dlaczego Pan Bóg od razu nie ukaże, dlaczego właśnie jest taki miłosierny. Kiedyś też, można powiedzieć, taki problem miała siostra Faustyna i Pan Jezus do niej powiedział takie w zasadzie jedno zdanie, które też bardzo wiele wyjaśnia. Mówił tak: na ukaranie ich mam wieczność. Teraz przedłużam czas łaski mojego miłosierdzia, żeby z niego skorzystali. Dlatego też niech taka postawa właśnie będzie, właśnie postawa tak jak Jezusa miłosiernego, aby właśnie doprowadzać do niego tych, którzy się pogubili. Amen.